Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Dziś będziemy rozmawiać o książce z dziedziny, mogę chyba powiedzieć, historii teatru, choć nie tylko teatru, ale tak naprawdę dla mnie w lekturze to była jakaś niebywała podróż w lata 50. i 60. w niezwykłą eksplozję wyobraźni artystów, którzy stworzyli wtedy światy niebywałe i pełne swoistej radości tworzenia. A to było 5 teatrów, Bim Bom, Cyrk Rodziny Afanasiew, Coto, Galeria i On, opisanych przez Barbarę Świąder-Puchowską. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie.
W książce Myślenie obrazem, gdańskie teatry plastyku w latach 50. i 60. XX wieku. Książka nominowana do Nagrody Splendor Gdańsk. Gratuluję.
Tak jest.
I tak jak powiedziałam, wydawałoby się rzecz naukowa i jest rzeczą naukową, bardzo zresztą obszerną na wielu płaszczyznach, pokazującą nam lata 50., 60., nie tylko te teatry, ale czyta się to, ja przynajmniej czytałam, z wypiekami na twarzy. Ja miałam wrażenie, że ty te motyle, tak to powiem, po których właściwie już tylko cień i ślad na tablicy pozostał, gdzie były tam przez jakiś czas, jakoś wydobyłaś z przeszłości. Przecież tobie też osobiście nieznanej,
no
prawda?
No też, tak, odległej.
Jacek Fedorowicz tutaj w którymś momencie powiedział, że to napisał, ty cytujesz, że to była taka rzeźba z lodu, prawda?
Tak, tak.
Z której nic nie zostało. I tobie się udało coś takiego stworzyć, że te teatry, ci ludzie, te zjawiska i ta jakaś taka kolorowa radość, nie tak przecież całkiem i do końca radosnych lat 50. i 60. w tej książce zostały uchwycone. Ja bym chciała od tej radości zacząć.
Tak, bardzo się cieszę z tej lektury, bo to właściwie rzeczywiście był mój zamysł, żeby spróbować to złapać i nie tyle rzeczywiście to skatalogować jakoś, bo to też, bo wbrew pozorom wydaje się, że to są czasy i teatry, szczególnie te pierwsze trzy, dobrze opisane, znane i wszyscy w tym już naprawdę jesteśmy doskonale zorientowani, ale okazuje się, że brakowało rzeczywiście takiej publikacji, która by też to uporządkowała. A z drugiej strony miałam poczucie, że tak jak tu zresztą piszę i we wstępie, i w środku, charakter tych teatrów polegał właśnie na tym, co się zdarzało na żywo. Więc tę nażywność, jak to dzisiaj się mówi o tej liveness w refleksji teatralnej, próbowałam oddać, żeby rzeczywiście spróbować kształt tych spektakli złapać, co oczywiście jest niemożliwe. Historia teatru w ogóle jest takim podejrzanym bytem, prawda? Złapać coś, czego już nie ma, opisać coś, czego nawet ja nie widziałam, prawda? Jakieś strzępy, wszystkie materiały, które dało się obejrzeć, obejrzałam, co się dało przeczytać, przeczytałam, porozmawiałam i rzeczywiście próbowałam złapać tą radość, o której mówisz, też, jak najbardziej, bo to był taki moment, dla mnie to jest fascynujący moment, te momenty przełomów w ogóle mnie interesują bardzo w XX wieku, z perspektywy kultury właśnie. Taki przełom sama w 89 przeżyłam i poczułam i to jest dość analogiczna sytuacja, z tym, że nieporównywalnie na większą skalę tamta, bo przecież to były zupełnie inne mroki czasu, prawda? I wydobycie się na ten moment, bo później znowu było przykręcenie kurka, no, prawda?
Ale to była postalinowska odwilż.
Tak, ale mamy moment odwilży, kiedy rzeczywiście jest taki i ta radość, co było dla mnie ważne bardzo, też ta perspektywa doświadczenia życiowego tych młodych ludzi. To były dzieci wojny, to byli ludzie, którzy często, tak jak Jerzy Afanasiew, bardzo dotkliwie doświadczyli tej tułaczki wojennej, utraty bliskich, ten rodzaj lęków, które w nich i traum, które w nich zostały i nagle jest ten moment takiego rzeczywiście zdjęcia tych kagańców rozmaitych, ta młodość, ta wspólnota, która się wtedy zawiązała, tych ludzi z niesamowitą wyobraźnią, bardzo ciekawych, barwnych. Ten Gdańsk od nowa się właśnie, to jest taki moment od nowa.
Tak, moment od nowa i taki jakiś liryzm i delikatność, prawda, której ci ludzie ewidentnie poszukują i którą sami tworzą.
Tak.
Nawet puchatkowatość. Nie
tak,
wiem, czy...
tak, właśnie ten infantylizm, jedna z cech, tak, o której tutaj bardzo ładnie też Osiecka cytowana przeze mnie mówiła, że mężczyźni, dorośli, prawda, mieli taki anturaż, mieli taką potrzebę tego ciepła, tego puchatkizmu.
Tak, mężczyzna dorosły bez pluszowego misia nie miał co się pokazywać w towarzystwie,
prawda, i coś w tym jest, że oni sobie, ja to też tak interpretuję trochę w tej swojej książce, takie odrobienie tego dzieciństwa, wyrzucenie z siebie tego miękkiego, wydawałoby się wstydliwego obszaru, że wtedy to było czymś normalnym i to jest dla mnie fascynujące, że rzeczywiście wtedy było takie tam przyzwolenie, to była taka właśnie taki wymóg, taka moda wręcz, prawda, na taki styl bycia i rzeczywiście ten liryzm, ta dziecięcość w tym sztafarzu, nawet spektakl jest widoczna i ona coś dawała tym ludziom i rzeczywiście było to, wydaje mi się, i na tym ludzkim poziomie, ale i artystycznym oczywiście to też zagrało, stanowiło ten styl, szeroko rozumiany styl tego czasu, tych młodych ludzi.
Ty ten czas opisujesz i kulturę studencką, wszelkie uwarunkowania, prawda, które pozwoliły i
mam
sprawiły
nadzieję,
i tak
że
dalej.
Wszystkie próbowałam je tak.
Wszystko to można tutaj znaleźć. O tym wszystkim nie opowiemy, bo zresztą nie ma potrzeby, jest to w książce, ale myślę, że dobrze by było teraz zahaczyć o Cud w Mediolanie Vittoria De Sica. O taki film, który w jakiś sposób też chyba pobudził wyobraźnię, czy dał im jakieś nawet obrazy, język, żeby rozmawiać w tych teatrach, bardzo ważne chyba dla tego pokolenia.
Bardzo.
To się w ogóle wszystko, bo tu jest i DKF Żak, i Szkoła Sopocka, tu się wszystko miesza w tej opowieści.
To jest taki tygiel, tak, to jest taki tygiel, powiedziałabym, z którego rzeczywiście waży się ta wrażliwość, która rodzi te teatry. I ona się za pośrednictwem między innymi kina, które jest tutaj też, kawałeczek poświęcam temu uwagi, za pośrednictwem przede wszystkim rodzących się wtedy ruchu DKF-ów, dyskusyjnych klubów filmowych, co też jest polską specjalnością. Mamy tutaj kilka takich polskich specjalności w tym okresie. Właśnie kluby studenckie z tym swoim niezwykłym charakterem, przy nich tworzące się lub potem w nich się znajdujące DKF-y i w ogóle coś takiego jak ta nasza kultura studencka, szeroko rozumiana, która się wtedy właśnie rodzi. I w tych DKF-ach oni oglądają te filmy. Rzeczywiście one są tam sprzed kilku lat, często są to starsze filmy, jak na przykład Odkrycie na nowo, właściwie Odkrycie Chaplina.
I bardzo ważnego dla tych właśnie.
Dla nich właściwie ten kierunek wrażliwości pokazany przez Chaplina, pokazany przez właśnie Cud w Mediolanie, o którym mówisz, czy La Strade, czy Wakacje pana Ilo.
Rodzina Afanasy,
oni mają ileś takich obrazów w oczach. To jest już ta pierwsza, powiedziałabym, fala twórców w polskim teatrze przynajmniej, bo wiemy, że przed wojną, w międzywojniu są rozmaite i w Polsce też próby podejmowane jakichś tam audiowizualnych działań w teatrze, owszem, ale bardziej takie eksperymentalne. A ja tu mówię już o takim prawie, że myśleniu w nowoczesnym, czerpaniu z kultury audiowizualnej do teatru poprzez i, owszem, cytowanie, bo oni też tam sceny przywołują, na przykład w Bimbomie właśnie z Cudów w Mediolanie, ale i też poprzez sposób budowania spektaklu, poprzez montaż, poprzez robienie zbliżeń w różny sposób. Te pomysły, które miał na przykład właśnie Cybulski, człowiek filmu zresztą, i to się dzieje na różnych piętrach, bo mamy i ludzkie relacje te filmowe, i właśnie poprzez teksty kultury, poprzez filmy, poprzez to środowisko, bo to jest niesamowite środowisko. Lucjan Bokiniec, który za tym wszystkim stał, dbał o to, żeby rzeczywiście to było kino najwyższej próby. I oni chodzili po wiele razy na te filmy. Nawet trudno sobie to wyobrazić dla tych głów wtedy młodych, jakim to było niesamowitym pokarmem.
Ale co się w tych głowach działo? Jak to były twórcze głowy? Myśmy nie wyprzęgali, to akurat Ryszard Rączewski mówił o teatrze i o domu w ogóle Afanasiewów i Rączewskich, ale oni tworzyli z ogromną precyzją, z ogromnym nakładem, prawda, pasji i sił, bardzo właśnie precyzyjne, często dopracowane twory teatralne, odkrywali bardzo wiele rzeczy.
Tak, tam było dużo odwagi też takiej właśnie poszukiwań rozmaitych. I z jednej strony właśnie to szaleństwo, o którym mówimy, młodzi ludzie, tutaj ten klimat, ale z drugiej strony rzeczywiście dyscyplina i praca. Zauważmy, że to są teatry, które mają zaledwie po kilka realizacji. Oni nad nimi też długo pracowali i one były bardzo precyzyjne.
Co
i one
sekundy,
wbrew
czasem,
pozorom, tak, tak to szaleństwo było doskonale.
Tak,
Janusz Hajdun, kolejna niesamowita osobowość, która też człowiek z filmem, prawda, związany. I to wszystko polegało na tym, że wspaniale się bawimy, nasze życie staje się teatrem, bo tak właśnie też rodzina Afanasiewów, Rączewskich barwnie żyła. ale dyscyplina, praca i bardzo mądre, bardzo dojrzałe podejście. Mhm. Niezwykłe zupełnie. A jednocześnie był taki niesamowity głód w nich. To widać głód takiego stworzenia czegoś własnego, przekazania jakiejś wizji tego świata, wniesienia czegoś, bo jednak przekaz tych spektakli jest taki z jednej strony, jak ja o tym piszę, takie opowiedzenie się w imieniu tych osób wyłączonych, wykluczonych, pozbawionych właśnie możliwości ekspresji, autoekspresji głównie, a z drugiej strony też jest taką afirmacją życia, w jego pięknie, w jego radości. Niektórzy mówili o tych spektaklach, że one jakieś naiwne, prawda, i że szczególnie co do bimbomu, ale trzeba to oglądać w kontekstach. Mm-hmm. Tak jak o tym Fedorowicz pisze, mimo że na przykład byśmy to obejrzeli, bo byśmy mieli całą rejestrację, gdzieś tam w jakiejś Brukseli podobno jest cały program albo i dwa bimbomu nagrany przez tamtejszą telewizję, ale jeszcze nikomu się nie udało do tego dotrzeć. Ale tak jak Fedorowicz pisze tę metaforę stosując, czy też porównanie do tej rzeźby z lodu, choćbyśmy to obejrzeli, oglądamy bez tych wszystkich ważnych kontekstów, w których czas był zanurzony. Mm-hmm. I no, dla nas to już nie będzie znaczyć to, co wtedy znaczyło.
Chociażby sam bimbom, chyba najbardziej znany z tych, z tych teatrzyków. Kojarzymy go przede wszystkim z Kobielą i Cybulskim, wiadomo, aktorami, ale to był teatr tworzony głównie przez studentów szkoły plastycznej, wyższej i Politechniki, prawda? W ogóle to są teatry, które tu połączyłaś, one same się w historii też połączyły we współistnieniu plastyków.
Tak.
Dlatego, że tworzyli je plastycy, dlatego, że posługiwały się metaforą plastyczną, językiem w różnym stopniu, ale wszystkich te pięć właśnie miały te cechy, no, w kontrze do chociażby STS-u, który bardziej,
był bardzo literacki.
Tak, był publicystyczny czy poetycki, ale bardziej literacki.
W słowie. Robili
w słowie.
Tu robili w obrazie.
Czyli ten film, ta szkoła plastyczna, to, że ci ludzie właśnie myśleli obrazem. Tak jak...
Dokładnie tak, ten cytat z Joasi Puzyny-Chojki, który z radością tutaj przytoczyłam, zresztą też to jest mój taki osobisty hołd dla niej i dla profesora Ciechowicza i dla profesora Żurowskiego, bo to też jest taka gra ich tytułami, ich książek, ale rzeczywiście oprócz tego, że oni się rekrutowali po prostu w dużej mierze ze studentów, asystentów, ludzi związanych ze szkołą, ze środowiskiem szkoły sopocko-gdańskiej, bo tak trzeba to plasować, to z drugiej strony strona wizualna w tych realizacjach była we wszystkich tych spektaklach bardzo ważna lub najważniejsza. Oczywiście to trudno zmierzyć dokładnie i powiedzieć, że wszędzie było porówno, bo tak nie było, ale zasadniczo to były spektakle, które były budowane poprzez narrację wizualną. Nawet jeżeli pojawiały się teksty, prawda, najmniej oczywiście, czyli w ogóle w Co to, który jest w ogóle fenomenem, niesamowitym zupełnie zjawiskiem.
Teatrzy Krąg.
Tak, Teatrzy Krąg, ja go też tutaj sytuuję w rozmaitych kontekstach teatru lalki bez lalki, bo tak na niego można patrzeć, ale to było najbardziej jakby wcielone w tym teatrze i oczywiście w galerii Jerzego Krechowicza, która w ogóle była takim chyba i oni i po nich następujące on, ukochana moja nazwa teatru, chyba najlepsza w historii polskiego teatru, które rzeczywiście w 100% wypełniały tę definicję, wydaje mi się, teatru plastycznego w pełni. Tak? Bo ja tutaj, owszem, przywołuję te terminy, ale gdybyśmy mieli mówić o takim czystej wody teatrze plastycznym, to na pewno te dwa ostatnie. No i on, które jest gdzieś tam pomiędzy gatunkami. Ja zresztą tak zatytułowałam jeden z rozdziałów, między gatunkami, bo oni doskonale w tych teatrach posługiwali się różnymi, sięgali sobie do różnych koszyczków gatunkowych i z tego lepili, bo tam jest dużo elementów kabaretu. Oni zresztą nikt nie mówił o spektaklach, tam wszyscy mówili o programach. To jest bardzo charakterystyczne, że to się w taki sposób układało i to były takie etiudy kolażowo komponowane, jak w kabarecie, w programie kabaretowym. Mniej lub bardziej ta struktura była bliska kabaretowi, ale było takie myślenie właśnie, z tych puzli układano te spektakle i te obrazy z bimbomu też przede wszystkim, oczywiście piosenka tam Duszka nam zostaje i tak dalej, ale mamy przede wszystkim też w tej naszej pamięci zbiorowej też obrazy przede wszystkim, bardzo mocne, bardzo znaczące, bo tam była cała duża ekipa plastyków, którzy to wymyślali, trzech takich głównych, którzy to realizowali i rzeczywiście to są bardzo mocne obrazy, metafory. Oni zresztą, tak się o nich zresztą też mówi, że to jest właśnie teatr takiej wizualnej metafory, która mówi dużo więcej niż całe tomy, prawda, że mamy ten słup, który się podnosi,
wtedy,
prawda,
kiedy para przechodzi.
I tutaj mamy całą siłę uczucia, liryzmu, tego, co, prawda, że nawet materia niewzruszona wobec siły tej, prawda, i tak dalej.
Więc to tutaj... Bimbo ma aż po Zwierzęta świetne Krechowicza, tak, czyli właśnie taki teatr, który wychodził od Kawki, od literatury, a dochodził do takich zupełnie, już można powiedzieć, abstrakcyjnych jakichś
tak,
żywych
on bardzo szybko
obrazów,
się pozbył słowa.
I
już przy drugiej realizacji.
W stronę happeningu z
tak,
kolei
tak,
zmierzał.
Tak, tak. I już wtedy jakby wracamy w sztuki plastyczne, bo w międzyczasie, ja też to próbowałam równolegle pokazać, że w międzyczasie na świecie, a i w Polsce też w końcu, dokonuje się no pewien przełom duży w sztukach plastycznych i sztukach teatralnych, który sprawia, że akcyjność, działanie wchodzi w repertuar plastyków, prawda? I oni w międzyczasie jakby dokonują, ja tak zresztą obrazowo o tym piszę, takiego lotu i wracają w tę sferę plastyki, bo nagle się okazuje, że aha, to już tam też robimy, więc bo to jest też niezwykłe, że to się nagle ucina, prawda, w Gdańsku, że,
tak,
że mamy taki...
A jednocześnie ja miałam takie poczucie, że oni byli w niektórych dziedzinach tak troszkę prekursorami i odkrywcami, że to potem przyszło,
tak,
prawda,
tak,
nawet
tak,
w świecie,
tak, tak,
że oni czasem prześcigali, no nie wiem, obraz Sowa chociażby, że oni brali z zewnątrz czasem też, a czasem sami wymyślali więcej niż na świecie było w awangardzie takiej
coś też musiało być, jak to z krakowskim akcentem powiem, w atmosferze, że rzeczywiście pewne rzeczy po prostu się zdarzały autorsko przez nich wymyślane. Na ile tam znali coś, czy nie znali. Oni też szukali, też się dowiadywali. Szczególnie właśnie grupa Krechowicza była bardzo już świadoma pewnych prądów. Ale rzeczywiście to było takie, że i Obrazcow ich obejrzał, i Joli z kolei, ale już będąc teatrem. O tym Joli nie do końca mogli wiedzieć. Obrazcowa mogli oglądać, bo on był w telewizji polskiej.
Tak,
tak, mówimy o tych dłoniach. Ale robili to na swój sposób, znaczy zupełnie inaczej, prawda? To też jest niesamowite, że na takiej wtórności się teatr nie obroni.
Dobra,
jeżeli
powiedział,
ktoś,
że oni poszli krok dalej, prawda?
Tak, że oni jeszcze dalej, bo on zostawił kuleczkę drewnianą na palcu, a oni w ogóle pozbyli się nawet tej kuleczki, prawda? Więc jakby już tej figuratywności w tej postaci. I faktycznie to są tak smakowite odsłony tych pięć niesamowitych wykwitów teatralnych, że ja miałam wrażenie, że owszem, piszę o czymś wspólnym, ale to jest pięć odległych różnych planet zupełnie. One owszem, każdy jakoś opowiada podobnie, gdzieś ta wrażliwość jest wspólna, jest ileś wspólnych płaszczyzn, ale to są naprawdę...
Ale to są osobne planety.
Osobne, tak, barwne, niesamowite planety.
I znakomicie udało ci się to przekazać właśnie
Cieszę
w tej książce,
niezmiernie.
Bo Cyrk Rodziny Afanasjew dla mnie jest w twoim wydaniu właściwie opowieścią bardzo biograficzną. Znaczy wydaje mi się, że wydarzenia z życia Jerzego Afanasiewa łącznie z tą rewizją, która go spotkała w czasie jego wesela, jego ślubu, że bardzo wiele rzeczy tu pokazujesz, które sprawiły, że ten jego liryzm był pełen okrucieństwa, że ten smutek jakby dominował w tym cyrku, że w ogóle sięgnął po cyrk jakoś tam nawiązując
do
Lestrady.
Tak.
I tak jak tutaj to już mówię tym, którzy jeszcze po tę książkę nie sięgnęli, a mają taki zamiar bądź ochotę,
że
te wszystkie planety właśnie są umieszczone w swoich kontekstach i z pewnym takim objaśnieniem, no też teatrologa, że i teatr rąk można się dowiedzieć co nieco, prawda? I o cyrku jako takim, i o komedii dell'arte. Strawnie, że tak powiem, podane.
I to jest też coś, co bardzo lubię, żeby pisać przystępnie. Zresztą moja recenzentka wydawnicza napisała, że świetnie się to czyta, co było dla mnie też doskonałą recenzją, ale rzeczywiście jest tak, że każdy z tych teatrów wymagał innych kontekstów. Owszem, teatrologicznie ja to wszystko lokowałam, gdzie trzeba, mam nadzieję. I też to jest kolejna wspólna taka linia, która się przez te teatry konsekwentnie prowadzi, takiego czerpania z teatru ludycznego, z teatru na obrzeżach, teatru poza tym głównym nurtem, więc to jest teatr, którego rodowód jest na placu ulicznym, a nie w świątyni. To z pewnością, prawda? Więc wszystkie te widowiska rozmaite właśnie cyrkowo i jarmarczno i tak dalej, pochodne. A z drugiej strony rzeczywiście ten wątek osobisty wydawał mi się najbardziej u Afanasiewa palący i taki, zwłaszcza też przez jego refleksję, którą jakby uprawnia takie podejście w jego książkach, które i biograficznych, i literackich, których zostawił sporo, że rzeczywiście to niesamowicie wybija, to się przeplata. Ja też nie uważam, że to jest niezbędne, żeby tak pisać tym kluczem biograficznym zawsze, gdzieś tam, kiedy to jest potrzebne, na przykład w przypadku, nie wiem, wojny, tak, czy zdążyli wziąć w niej udział, czy nie zdążyli, bo tutaj mamy na przykład twórcę Coto Romualda Freyera, który zdążył, bo był starszy od nich, więc ma to doświadczenie wojenne i też on był bardzo tajemniczą postacią. Wiemy, że za tym wszystkim stoi ogromna gorycz, stoi bardzo duże w przypadku tych twórców wszystkich, także Cybulskiego i także Kobieli, którzy tam maską tych błaznów gdzieś to wszystko zakrywali, uciekali przed tym, prawda, ale rzeczywiście mam poczucie, że to jest coś, co jest obecne w tym. Po coś ten śmiech im był potrzebny, po coś też przebijająca przez to gorycz, jednak to jest kontrapunktem goryczy zawsze gdzieś tam spuentowane, że jednak coś tam się w tym cieniu czai, prawda? Mhm. Romuald Freyer jest bardzo ciekawą osobowością. Ja bardzo liczę na pracę Katarzyny Nowickiej spod Poznania, która zajmuje się w tej chwili Coto i odkryje, mam nadzieję, rozmaite rzeczy, o których nie wiemy. Jest sporo do zrobienia jeszcze przy tych teatrach. Ja teraz właściwie kończąc książkę, myślę sobie, jeszcze to by trzeba, a tam by trzeba. O, na przykład jeszcze bardziej.
No właśnie, bo tak jak mówię, no bim-bom, ale to też niby wiemy, a nie wiemy, bo wielu rzeczy jednak nie wiemy. Cyrk Rodzina Afanasjew, co to już znacznie mniej, a wydaje mi się, że Galeria i on są po trosze zapomniane. To znaczy, tak, nie wiem, Zofia Watrak pisała, prawda? Było parę
Zofia
publikacji.
Zofia Watrak jest jedną z osób, które po prostu naprawdę są, oprócz tego, co już napisała, ale ona sama jest człowiekiem, który tam też praktycznie w tym wszystkim uczestniczył. I to jest bezcenne. Jej pracę Andrzeja Żurowskiego, który rzeczywiście na bieżąco to opisywał, to jest naprawdę, to były skarby dla mnie. To było naprawdę takie, że jednocześnie mam poczucie, że te teatry z jakichś powodów, bo to już jest inna epoka tak naprawdę, te dwa ostatnie teatry, o których ja piszę. Ja zresztą też wyraźnie o tym piszę, że oni już tam porządkując to kluczem przez Lecha Śliwonika zaproponowanym, oni są już w tej studenckości drugiego etapu, takiej już bardziej alternatywnej. Oni już rzeczywiście wchodzą w to, co się za chwilę w latach 70. w Teatrze Studenckim wydarzy, czyli ten 68 rok i taki polski odpowiednik kontrkultury. Teatr, który bardzo wyraźnie się sytuuje, jeśli chodzi o sytuację polityczną, społeczną. I już inne cele, prawda? Już inny sposób funkcjonowania. To już trochę inna jest epoka. I oni też nie bardzo dbali o to, powiedziałabym dzisiejszym językiem, o swój PR. Zresztą Krechowicz sam też tak traktuje ten teatr, tak, a że było, prawda? Mam wrażenie, że on też nie do końca sam doceniał to, co zrobił i nadal docenia, bo nawet takie jego wypowiedzi są, w których on tak trochę to bagatelizuje. Ale to rzeczywiście twórca ma prawo do tego, prawda? Ale wydaje mi się, że trzeba to wsadzić w odpowiednie miejsce i wyciągnąć to na światło dzienne, pokazać, co się da, prawda? Bo też to są w ogóle enigmatyczne, na abstrakcji budowane, niesamowite widowiska. Były.
Zostało trochę zdjęć także w tej książce, zostały opisy, świadectwa, relacje. No i myślę, że możemy się w jakiś sposób spotkać z tymi teatrami, z ich twórczością, z tymi spektaklami czy też programami. Właśnie dzięki tej książce Myślenie obrazem, Gdańskie Teatry Plastyków w latach 50. i 60. XX wieku Barbary Świąder-Puchowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. A gdyby ktoś się zastanawiał, czy coś z tego zostało jako takie dziedzictwo, czy są u nas teatry, a to już nie odpowiadaj, proszę cię, które w jaki sposób kontynuują chociażby te pasje myślenia obrazem. Jakiś sygnał tej odpowiedzi, myślę, można znaleźć w twojej książce, prawda?
Tak.
I choćby dlatego też warto ją przeczytać i znać, a proszę się zastanowić. Myślenie obrazem.
Zapraszam.
W teatrze. Barbara Świąder-Puchowska, Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.